No i dobrze, kubek gorącej herbaty jest, rękawy podwinięte, godzina 16:14, czas brać się do roboty w Popołudniu Wnet.
Kraków 95 2 FM.
No, zaczynamy od telefonu, przy którym jest pan profesor Rafał Chwedoruk, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Mamy wiosnę sondażową, urodzaj niesamowity, co dzień to kilka sondaży nam przybywa. Ile sondaży, tyle preferencji wyborców. Ja mam przed sobą Kantar Public z dzisiaj, gdzie PiS wygrywa nad Platformą 37-20, ale wczoraj były dwa sondaże, które dawały zwycięstwo kilkuprocentowe dla Koalicji Europejskiej, czyli połączonych niemalże wszystkich sił opozycyjnych. Zdaniem pana profesora, ten pomysł, jaki ma Grzegorz Schetyna, żeby pod jednym sztandarem zgromadzić wszystkich, absolutnie wszystkich tych, którym się nie podoba Prawo i Sprawiedliwość, to jest droga po sukces?
No, myślę, że jest to droga niezwykle ryzykowna, choćby ze względu na jakieś tam zróżnicowanie ideowe, może nie tak duże, jak to by się na pozór mogło wydawać, ryzykowne ze względu także na to, że nie zawsze elektoraty partii, nawet partii sojuszniczych, w prosty sposób się sumują. Natomiast wydaje się, że jest to trochę droga bezalternatywna. Warto zauważyć, że w stosunku do cyklu ostatnich wyborów, a przede wszystkim do ostatnich wyborów sejmowych, poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości i niewielkich partii sojuszniczych wobec PiS-u jest stabilne i z reguły waha się pomiędzy poziomem podobnym do wyniku z ostatnich wyborów do Sejmu, bądź jest o kilka procent wyższe. Wybory do sejmików województw pokazały, że Platforma Obywatelska oraz SLD mają poparcie niemal takie same jak w ostatnich wyborach do Sejmu. I w istocie trudno sobie wyobrazić, by doszło do gwałtownego załamania się poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Nie widać żadnych strukturalnych czynników, które miałyby się do tego przyczynić, więc opozycja chcąc, nie chcąc, nie ma wyjścia. Natomiast okazuje się, że jest to zadanie dużo bardziej skomplikowane i walka o przywództwo wśród opozycji, przede wszystkim na linii Donald Tusk, Grzegorz Schetyna, wchodzi być może w rozstrzygającą fazę, której finał nastąpi między dniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, a wspominanym przez Donalda Tuska 4 czerwca.
Opierając się na badaniach naukowych, badaniach politologicznych, kiedy łączą się dwie formacje, a kiedy łączy się znacznie więcej jeszcze tego formacji, to gdzie są największe zagrożenia tego połączenia, gdzie są największe problemy? To są pieniądze, to są ambicje personalne, to są miejsca na listach, gdzie będą te elementy, które najbardziej będą iskrzyć w tym procesie, jak pan powiedział, trochę bezalternatywnym łączenia się opozycji?
Nie ulega wątpliwości, że główne ryzyko będzie dotyczyło elektoratu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Otóż zdarzały się wcześniej takie przypadki, że w wyborach sejmowych na ludowców głosowała raptem połowa ich zwolenników z wyborów samorządowych. Pod wieloma względami elektorat Polskiego Stronnictwa Ludowego jest bliski elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości, podobne miejsce zamieszkania, podobna demografia, jest troszkę inaczej rozłożony przestrzennie i w kilku niekoniecznie najważniejszych sprawach ma inne poglądy. Natomiast sam aparat partyjny Polskiego Stronnictwa Ludowego, kręg liderów i tak dalej mają za sobą kilka lat w miarę spokojnego współrządzenia z Platformą Obywatelską, więc siłą rzeczy będą zdeterminowane w zawarciu sojuszu, który zdaje się być zadecydowany w tej materii. I to będzie moim zdaniem główne ryzyko, to znaczy skala odpływu wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego od takiego bloku. W przypadku wyborców SLD ryzyko będzie mniejsze, oni z wielu historycznych powodów są zorientowani mocno przeciwko prawicy, nie będą mieli skrupułów, by głosować na tak różną niekoniecznie spójną listę.
No ale jest ta wątpliwość wobec elektoratu SLD, że być może tam jeszcze jest część elektoratu typowo socjalnego, które nie widzi możliwości popierania pana Petru, pani Szoring-Wielgus, które oczekuje od państwa jednak bardziej, powiedzielibyśmy, nowoczesnego podejścia do ładu społeczno-gospodarczego, takiego podejścia, które jednak jest bardziej inkluzywne niż to wyobrażają sobie liberałowie.
Tego typu elektorat SLD zaczęło tracić już od początku XXI wieku. Różnego rodzaju badania pokazywały paradoksy, że ten elektorat, który sam siebie uważa za lewicowy, w zasadzie jako jedyny w kraju, nie należy do najbiedniejszych. No, mówiąc bardzo ogólnie, emerytury w służbach mundurowych no, nigdy w Polsce nie należały do niskich. SLD w olbrzymim stopniu zredukowało się do elektoratu biograficznie związanego z przede wszystkim z wojskiem, w pewnym stopniu także z resortem spraw wewnętrznych, plus specyficzne lokalne grupy, gdzie różne względy sięgające dalekiej przeszłości, o tym decydują typu Zagłębie Dąbrowskie, Włocławek czy mniejszość prawosławna na południu województwa podlaskiego, więc tu nie będzie tegoż napięcia. Myślę natomiast, że potencjalne problemy takiej koalicji, biorąc pod uwagę na przykład doświadczenia Słowacji, gdzie co najmniej dwa razy zawierano tam koalicję przeciwko największej antyestablishmentowej partii, tak było względem ugrupowania Władimira Meciara i kilka lat temu względem ugrupowania Roberta Fico. Prawdziwe problemy tych koalicji zaczęły się wtedy, kiedy one objęły władzę. Wtedy wszystkie różnice między nimi, niespójności programowe, chaos w rządzeniu państwem, kontrastująca z tym spójność opozycji doszły do głosu, więc nie tu będzie główny problem. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że w zasadzie wszystkie bez wyjątku sondaże i te dla opozycji bardziej pesymistyczne i te jak ten wczorajszy dotyczący połączenia sił pokazują jedno, mianowicie, że to rozgrywka na linii Donald Tusk-Grzegorz Schetyna, w której pośrednikiem i być może nieświadomym narzędziem będzie Robert Biedroń, stanowi w tym momencie najważniejsze wydarzenie polityczne, być może w ogóle w polskiej partyjnej polityce, no ponieważ wśród Zjednoczonej Prawicy wszystko wydaje się być w miarę stabilne i ukształtowane, a naturalne dyskusje i spory o miejsca na listach, kształt kampanii i tak dalej nie dają sobie w większym stopniu znać.
Ale to znaczy, że Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, który coraz częściej, coraz z większą częstotliwością pojawia się w polskiej polityce krajowej za pośrednictwem mediów, najczęściej jednego i tego samego medium, to jest jednej z prywatnych telewizji, będzie coraz bardziej obniżał jakość tego porozumienia, coraz bardziej starał się wkładać swoich ludzi, swoich zwolenników w ramach, do wewnątrz koalicji obywatelskiej, tak żeby coraz bardziej obniżać jakość przywództwa Grzegorza Schetyny.
Myślę, że sytuacja jest dużo bardziej złożona. Wywiad Donalda Tuska bardzo wyraźnie zarysował scenariusz polityczny najbliższych miesięcy. Donald Tusk podkreślał, że opozycja musi być zjednoczona, że nie powinno być kłótni i swarów, a po wyniku wyborczym zobaczymy, co będzie dalej. I to, co najważniejsze w jego wywiadzie, to w zasadzie to, czego nie było. Brakowało jakiejkolwiek krytyki wobec Roberta Biedronia, który przecież wprost godzi swoim ugrupowaniem w rezultat Platformy Obywatelskiej i na skutek tego także w rezultat całej koalicji wokół PO. I teraz wyobraźmy sobie, że z powodu wystartowania wiosny i uzyskania przez nią wystarczy tylko kilkuprocentowego poparcia, co będzie dokonane kosztem Platformy Obywatelskiej. Dystans pomiędzy PiS-em a Koalicją Obywatelską będzie bardzo wyraźny na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. I wtedy Donald Tusk będzie mógł ogłosić, no właśnie wszyscy są z sobą pokłóceni, a ja tutaj wraz z prezydentami miast i partyjnymi, tymi, którzy formalnie są bezpartyjni, ale którzy są związani z opcją liberalną w zdecydowanej większości, będę faktycznym przywódcą, faktycznym decydentem, ponieważ opozycja jest pokłócona, czyli ergo Grzegorz Schetyna versus Robert Biedroń. A Robert Biedroń funkcjonował w środowisku prezydentów miast, bo sam był jednym z nich. I co bardzo znamienne, trudno jest znaleźć wypowiedzi polityków Roberta Biedronia, które w sposób absolutnie jednoznaczny, tak jak to jest w przypadku do Parlamentu Europejskiego, wykluczałyby jakąś koalicję w wyborach sejmowych. Mówiąc w skrócie, może z całej tej układanki wyjść taka oto sytuacja, że wyborcy Wiosny, liczący na personalną, może pokoleniową odmianę w środowiskach opozycyjnych, wrzucą do urny Roberta Biedronia, a z urny wyjdzie Donald Tusk.
Donald Tusk wczoraj wieczorem mówił: tak, bardzo doceniam to, co się dzieje po lewej stronie sceny politycznej. Mówię o partii Wiosna i przedsięwzięciu pana Biedronia. Nie ze wszystkim się zgadzam, nie każda jego wypowiedź budzi mój entuzjazm, ale to jest taka rada, nie kłóćcie się za bardzo w czasie tych wyborów, tak mówił wczoraj przewodniczący Rady Europejskiej. Ja jeszcze chciałem na koniec zapytać o samo znaczenie tych wyborów do Europarlamentu, bo wydaje się, że wszyscy główni gracze uznali to jako bardzo istotny probierz, a wręcz istotną przymiarkę. Pierwszy skok do władzy w kraju. Jeżeli ktoś przegra wybory europejskie, to już w zasadzie powinien się pogodzić, że nie uzyska większości w wyborach do Parlamentu Krajowego. Tak jest, to jest taka zasada, że te wybory do Europarlamentu muszą decydować w zasadzie o tym, co się stanie na jesieni?
Nie, niekoniecznie. Bardzo dużo może się stać w ciągu tych kilku miesięcy, zwłaszcza po stronie opozycji. Ba, dużo się może zdarzyć także na skutek zmian w Parlamencie Europejskim. Natomiast jest to istotne, ponieważ zadecyduje o tym, kto będzie miał podmiotową rolę w głównych partiach, w głównych koalicjach w decydowaniu o obsadzie personalnej list w wyborach sejmowych, o charakterze koalicyjnych negocjacji i porozumień, kto będzie faktycznym liderem w tym wszystkim. I to już wybory samorządowe pokazały, kto faktycznie w polskiej polityce nie istnieje, kto ma szansę jeszcze przez pewien czas funkcjonować, a kto może być spokojny o długoterminowy byt. Oczywiście te wybory będą ważne ze względów trochę prestiżowych i w konsekwencji psychologicznych. Tak jak zwycięstwo Andrzeja Dudy w pierwszej turze wyborów prezydenckich wstrząsnęło polską polityką i utorowało drogę do, wydawało się przed wyborami, niemożliwego. W tym wypadku hasła jednoczenia opozycji siłą rzeczy podbiły stawkę. I ten, kto symbolicznie nawet 1% wygra w tym starciu, będzie na troszkę lepszej pozycji startowej w wyborach do Sejmu i natchnie otuchą swoich działaczy.
To by wskazywało, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest w najlepszej sytuacji, bo wybory europejskie nigdy nie były dobrym sprawdzianem dla partii konserwatywnych. PiS tych wyborów nigdy nie wygrało, nawet w roku 2014, kiedy już siła Platformy mocno osłabła. To zawsze były także wybory, które miały najniższą frekwencję, najpierw 20, a potem po 23-24%, czyli prawie dwa razy mniej niż w wyborach do Parlamentu Krajowego.
Wynik tych wyborów może przynieść sporo niespodzianek, dlatego że, jak sądzę, frekwencja na pewno będzie wyższa aniżeli przytoczonych przez pana redaktora elekcjach, natomiast nie osiągnie rekordowych poziomów na tle wyborów prezydenckich czy sejmowych. Elekcje Parlamentu Europejskiego były dla prawicy w Polsce trudne, po pierwsze ze względu na ordynację wyborczą, gdzie kształt okręgów wyborczych zdawał się bardziej sprzyjać przede wszystkim partiom liberalnym, a także ze względu na asymetrię absencji wyborczej, nasiloną jeszcze w porównaniu do wyborów sejmowych, to znaczy, mówiąc w skrócie, mniejsze miejscowości trochę mniej chętnie stawiają się przy urnach niż największe aglomeracje, no a to w prosty sposób koreluje z jedną z osi podziałów w polskiej polityce. Natomiast oczywiście sytuacja trochę się zmieniła, w tym sensie, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości uległ głębokiemu zróżnicowaniu. On w dalszym ciągu jest elektoratem, który jest nadreprezentowany w mniejszych miejscowościach, na wsi, wśród mniej zamożnych wyborców, ale PiS poszerzył bardzo swoje możliwości oddziaływania, choć wybory do sejmików województw nie były, jeśli chodzi o wynik procentowy dla PiS-u, udane, to były udane, jeśli chodzi o zakres zdobytej władzy w tych sejmikach, a to też wzmacnia partię w każdej kolejnej kampanii wyborczej. Natomiast nie ulega wątpliwości, że spośród wszystkich typów elekcji opozycja, zwłaszcza opozycja zdominowana przez środowiska liberalne, największe szanse na dościganie PiS-u ma właśnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
I tak już będzie 26 maja w dniu wyborów, także Dzień Matki. Tak się złożyło, że mamy wybory do Europarlamentu w święto Matek. To ciekawa korelacja. Profesor Rafał Chwedoruch, politolog, Uniwersytet Warszawski, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A my wracamy do muzyki. Tak, to może będzie dobry utwór, Farben Lere, Dobranoc. To piosenka poniekąd polityczna.